Dzień dobry. Tak się tutaj zainstaluję. My mówimy kazania z Pawłem rzadko, ale w tandemie, czyli w duecie, bo tak nam jest raźniej i tak się przyzwyczailiśmy i tak też możemy, więc korzystamy. Nasze dzisiejsze kazanie ma tytuł Do biegu gotowi start. Poproszę Olgę, żeby wyświetliło pierwszy slajd. Taki slajd z takimi adidasami. Dobrze. Olga, ja się też tak ucieszyłam, jak cię dzisiaj zobaczyłam, bo po ostatnim kazaniu wiem, że z tobą nie zginę. Także powolutku możemy zacząć. Wykorzystam tą chwilę, żeby się pomodlić, aby Pan Bóg dawał mi trafne słowa, żebym mogła powiedzieć to, o co mnie chodzi, o co Pawłowi chodzi, aby nas w tym prowadził i aby nasz język był giętki i się nie mieszał, a wy, żebyście skorzystali i wzięli do swoich serc to, co akurat Pan Bóg wam chce powiedzieć i dać. A może tam bez slajdu. Na slajdzie były. Super. Jest. Słuchajcie, zacznę od takiej trochę osobistej historii. Nigdy nie lubiłam WF-u. Nie lubiłam, to jest za mało powiedziane. Nie cierpiałam WF-u w szkole. Myślę, że znaczy jako dziecko to robiłam wszystko, żeby nie chodzić na WF. Żeby nie ćwiczyć. Najgorzej wspominam skok przez kozła, przez skrzynię i przewrót w tył. Jest to mój koszmar z dzieciństwa. Myślę, że w czasach szkolnych to było spowodowane moim bardzo niezgrabnym ciałem, ale też bardzo niskim poczuciem wartości. I naprawdę to była dla mnie nic fajnego. I okazało się, że taka, nie wiem, niechęć do aktywności fizycznej mi została do dzisiaj. I nie pomogło nawet to, że poznałam Pawła, który jest sportowcem, tenisistą. I wbrew temu, co ludzie o mnie myślą czasami, co słyszę, ja w ogóle nie gram w tenisa. I nie mam przed sobą tenisowej kariery, tak myślę. Nie biegam w ogóle. No chyba, że na pociąg, to mi się zdarza. Nie gimnastykuję się. Czasami umysłowo mi się zdarza, ale jestem jak najbardziej niestety anty. Nie wiem, czy to tak głupio aż mówić, tak jeszcze to idzie w internet, ale tak jest. Jednak sport przez zawód Pawła jest jakąś ważną sprawą w naszym małżeństwie, w naszym domu. Po prostu często się o tym mówi, często się o tym rozmawia, często się nad tym zastanawiamy. Też zawodnicy Pawła są w jakby angażują się, znaczy my się angażujemy w ich życie, oni w nasze, się też czasami spotykamy, rozmawiamy. No ten sport jest jednak jakimś tam tematem. I to, co się okazało, to, co odkryłam w ostatnim czasie, czytając Koryntian, to mnie zaskoczyło, a nawet mnie po prostu zbiło mnie z nóg. Słuchajcie, w liście do Koryntian, dokładnie w 9 rozdziale, w pierwszym liście do Koryntian, w 9 rozdziale, okazuje się, że Paweł daje nam ciekawe nawiązania do sportu. Porównuje nasze życie z Bogiem, naszą wiarę, właśnie ma taką analogię i biegania, zapasów, a nawet boksu. Szok. W latach 50. naszej ery, czyli nie naszego XX wieku czy XIX wieku, tylko w ogóle w tych pierwszych latach 50., które były, po tym jak się Pan Jezus narodził, 60., Paweł był sobie w Koryncie, a jak wiemy, tam odbywały się różne igrzyska. Więc można sobie pomyśleć, że on chyba miał do czynienia, albo przynajmniej widział zmagania zawodników i widział też obiekty sportowe, czyli na przykład stadion. To jest takie dziwne, jak to? Ten Paweł z Tarsu widział stadion. I okazuje się, że to, co pisze potem w liście do Koryntian, naprawdę jest umiejscowione w tym kontekście całym historycznym, który się odbywał w Koryncie. I słuchajcie, okazuje się, że tam są konkretne dyscypliny sportu, tak jak mówiłam, bieganie, boks, zapasy, nie? Ale też są też wspominane jakieś zasady, które obowiązują zawodników. No, dla mnie ten werset, który chciałabym przeczytać, jest pewnym zaskoczeniem. Czy nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę? Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, który staje do zapasów, wszystkiego sobie odmawia. Oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś nieprzemijającą. Kiedy studiowałam ten werset, ale również i inne, które dzisiaj będą wyświetlone, okazało się, że Bóg mnie powołał do kadry. Do swojej kadry. I nie tylko mnie. Was też. Nie wiem, jaki macie stosunek do sportu, ale wszyscy zostaliście powołani. No i teraz on na mnie postawił i powołał mnie do swojej drużyny. A postawił na mnie, zanim ja się w ogóle urodziłam. I w Efezjan napisane jest, w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale, napisane jest, że wybrał nas przed założeniem świata. 4 i 5 werset. Wybrał mnie przed założeniem świata do swojej kadry, zanim zobaczył w ogóle, jaka ja jestem. Znaczy on już wiedział, tak? Zanim ja zobaczyłam, jaka ja jestem i co ja mam na tym świecie robić, on już mnie do kadry powołał i was również. Kolejną rzeczą, która bardzo mnie zaskoczyła, jest to, że nie tylko powołał, ale jeszcze mnie uzdolnił do biegu. Dał mi wszystko, czego potrzebuję i wam również, żeby biegać. W drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale, napisane jest, że boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i do pobożności. Jeżeli bieg to nasze życie z Bogiem, jeżeli bieg to symbol naszej wiary, chodzenia z Panem Bogiem, to jesteśmy uzdolnieni do tego, żeby biegać. Okazuje się też, że Bóg oprócz tego, że nas powołał do kadry, uzdolnił nas do biegu, to jeszcze przede wszystkim dał nam cel. I tutaj bym prosiła o wyświetlenie Filipian 3:14. Zmierzam do celu, do nagrody w niebie, do której zostałam powołana przez Boga w Chrystusie Jezusie. Tutaj wyświetlone jest inne tłumaczenie i słowo pędzę. To jest już coś. Kiedy ostatnio gdzieś pędziliście? Pędzić to naprawdę jest przyspieszenie. Zmierzam do celu, pędzę do celu, do nagrody w niebie, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. I prosiłabym jeszcze o wyświetlenie 2 Tymoteusza. Sportowcy jak biegną, to liczą na sławę, na rozgłos, często też na duże pieniądze, na jakiś puchar. Ale Słowo Boże mówi o tym, że jest to nagroda nieprzemijająca, że to jest nagroda przemijająca i znikoma. A to, co my dostaniemy, będzie nagrodą nieprzemijającą i nieznikomą. Czy wy sobie wyobrażacie taką sytuację, że dostajecie nagrodę prezent i ona was cieszy cały czas? Bez przerwy. Najczęściej jest tak, że jak coś dostajemy, na co bardzo czekaliśmy i nawet coś bardzo nam się podoba, to z biegiem czasu to leży na półce i już tak bardzo nie cieszy. A to, co dostaniemy od Pana Boga, kiedy będziemy już z Nim, jest nagrodą, która jest nieprzemijająca i niezmiennie cieszy tak samo. Nie dość, że niebo, to jeszcze nagroda. To jest możliwe tylko w Bożej perspektywie. I teraz nawet tutaj, słuchajcie, w Antiochii śpiewamy taki utwór, pewnie pamiętacie. Panie, Tyś cenniejszy jest od srebra. i od złota, droższy mi, cenniejszy od diamentów i nic na świecie nie dorówna ci. Właśnie tak jest z tą nagrodą. Ani złoto, ani srebro, ani diamenty. To, co otrzymamy od Pana Boga, kiedy będziemy z Nim, to jak będziemy się czuć w niebie, jak będziemy szczęśliwi, jak będziemy bezpieczni, to jest cenniejsze od złota, srebra, diamentów. I jaka to jest, słuchajcie, jeszcze nagroda? Kiedy ona będzie dostępna? To jest takie ważne pytanie. Przepraszam, kiedy ona będzie dostępna? Ta nagroda będzie dostępna, jak skończymy bieg. Czyli kiedy zamkną się nasze oczy. Kiedy umrzemy. Kiedy umrę, tam jest meta. Moja meta jest wtedy, kiedy odejdę z tego świata. I co jest ważne, abyśmy wtedy, kiedy to się stanie, mogli powiedzieć tak jak Paweł: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem i wiarę zachowałem. A tutaj mamy troszkę inne tłumaczenie, też bardzo ciekawe. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem i czeka mnie teraz wieniec sprawiedliwości, który da mi Pan Bóg, sprawiedliwy sędzia, i nie tylko mnie, ale też wszystkim, którzy ukochali Jego. Więc kiedy oddam ostatni oddech, nadejdzie koniec mojego życia, tam będzie meta. I teraz biegnijcie tak, jak mamy biec, zapominając o tym, co za mną, patrząc na to, co przede mną. Czy wy kiedyś zdarzyło wam się biec tak, żeby się obracać do tyłu? Można się przewrócić. Jeżeli gdzieś biegniesz, ale patrzysz za siebie, no to niestety, ale czeka cię wywrotka. Jeśli biegniesz, a rozglądasz się na boki, no to ten bieg na pewno się spowalnia. A my mamy biec, patrząc na Jezusa w Hebrajczykach 12:2. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Biec i patrzeć na Niego. A w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej fajnie jest przetłumaczone, że patrzcie na wodza. Patrzcie na wodza i dokończyciela wiary. No i teraz tak. Jak tu biec, żeby patrzeć na to, co przede mną, a nie na to, co za mną? No musimy sobie przypomnieć o tym, że Bóg już zapłacił za winy i przewinienia i On się wstecznie ogląda. A ty? Czy ty się oglądasz na wstecz, na swoje grzechy i przewinienia? Bo słuchajcie, okazuje się, że się nie da biec z ciężarem własnych grzechów. Dlatego, że on jest tak ciężki, że kiedy biegniemy i mamy go na plecach, kiedy biegniemy w wierze i mamy go na plecach, no to daleko nie pobiegniemy. On jest tak ciężki. Poczucie winy, wstyd, obciążenie. Nasze grzechy były tak ciężkie, są tak ciężkie, że tylko Jezus mógł je wziąć na siebie. I On je wziął. I to chętnie. Zabrał nam balast z pleców i mówi: teraz możecie biec. I nie oglądajcie się na to, co było za wami. Bo ja za siebie rzuciłem wszystkie grzechy twoje. Za siebie. Tam do tyłu. Nie oglądajcie się za siebie. Biegnijcie do celu. Pędźcie do celu, do nagrody w niebie, patrząc na sprawcę i dokończyciela wiary, na naszego wodza. Kolejna taka prawda, która mi się wyłoniła z tych wersetów, jest taka. Ona jest mi bardzo bliska. Bieganie męczy. Dlaczego? Jak biegniemy w wierze, jak jesteśmy i chodzimy z Bogiem, mijają dni, tygodnie, miesiące, lata. A wokół nas toczy się życie. My nie jesteśmy już z tego świata, no ale żyjemy na tym świecie, a życie tutaj jest trudne. I chociaż znamy jego sens i chociaż znamy jego cel, to nie zmienia to faktu, że potrafi być ciężko. To, co się dzieje wokół nas, na nas wpływa. To, co się dzieje z nami podczas biegu, też na nas wpływa. Dobry bój bojowałem. Słuchajcie, bojować bój to nie jest jakaś bułka z masłem. Bojować bój to znaczy się zmęczyć, spocić, być może trochę poturbować. I bojowanie znaczy, że możemy być umęczeni. I Pan Bóg też o tym wie i to przewidział. I on mówi, znam, tak jak mówi do nas tak samo jak do zboru w Efezie. Ja znam uczynki Twoje, trud i wytrwałość. Pan Bóg o tym wie, że tutaj życie nie jest łatwe. Życie człowieka naprawdę bywa trudne. Życie człowieka wierzącego naprawdę może być trudne. Chorują nasi bliscy. Nasi bliscy umierają. Ludzie cierpią fizycznie. Ludzie wokół nas cierpią psychicznie. Sytuacja w kraju nas frustruje. Lasy są wycinane. Umierają pszczoły. Pietruszka 15 zł za kilogram. Jest droższa niż ananasy teraz. Słuchajcie, powodzie, susza. Zasiłek na dziecko z niepełnosprawnością dla samotnej matki 215 zł, 84 grosze. Słuchajcie, no, życie jest trudne. Frustruje nas i ludzie chorują na nowotwory. Nowotwory teraz jest jak grypa. Wydaje się, że co druga osoba albo ma raka, albo miała raka, albo ktoś z jej bliskich. Młodzież popełnia samobójstwa. Na dodatek koronawirus. Naprawdę się można zniechęcić. Ale Pan Bóg o tym wie. I On wie, że życie tutaj, życie w wierze jest też biegiem trudnym. Podczas biegu można się zatrzymać czasem, można zwolnić. Albo, wiecie, można nawet zacząć biec w innym kierunku, wycofać się. Ale pomimo tego, co jest napisane zresztą w pierwszym Tymoteusza, trudzimy się i walczymy, dlatego że położyliśmy nadzieję w żywym Bogu. I aby zawodnik, abyś ty i ja mogli wytrwać w tym biegu, przydałaby się nam stała obecność trenera. Dobrze by było, żeby trener, arcytrener, najlepszy trener, był cały czas obok nas. Do czego jest nam potrzebny trener, jak bardzo możemy skorzystać na jego obecności, opowie nam dzisiaj również trener, zawodnik, mój mąż Paweł. I jemu oddam teraz głos.
Tak, fajnie jest słuchać o bieganiu, kiedy się nie biega. Natomiast całkiem inaczej jest, kiedy się biega od ponad 40 lat. I to dosłownie, dzień w dzień. I to naprawdę jest ciężkie i to bardzo wymagające wyzwanie. I najchętniej to od razu bym przeszedł do tej nagrody w niebie. O tym chciałbym mówić cały czas i tylko o tym, że czeka mnie nagroda, że kiedy przekroczę przez tą metę, kiedy ją przerwę swoją klatką piersiową, to spotka mnie coś Błąd. Ktoś najwspanialszy. Tak, Kościele? Spotka mnie największa nagroda, jaką tylko mogę sobie tu i teraz wymarzyć, czyli obecność mojego Pana, mojego cudownego i wspaniałego Boga. No właśnie, ale zanim się to stanie, to Pan Bóg mówi, że no, czeka nas ten bieg i czy chcemy, czy nie chcemy, skoro podążamy i chcemy podążać, wierzę w to, tak? Wszyscy chcemy podążać tym dynamicznym krokiem, biegiem czy sprintem, w zależności od tego, jaka jest w danej chwili moja, twoja, wasza forma. A ja jako trener wiem jedno, że ta forma jest zmienna. I kiedy pracuję, mam taki przywilej, że pracuję z jednymi z najlepszych w Polsce zawodnikami, pracuję, to oni mówią tak, trenerze, ale tak naprawdę to formę ja mam tylko dwa razy w roku. To trwa może z dwa tygodnie. A codziennie bardzo ciężko pracuję. Codziennie się staram. Robię wszystko, co mogę z głębi moich sił, moich możliwości, moich zdolności. Staram się jak mogę. No właśnie. I teraz chciałbym mówić o tym, który jest nagrodą, ale też cały czas w trakcie tego biegu, tej drogi jest obok mnie. Mieszka tu w moim sercu i cały czas mi podczas tej drogi towarzyszy. Mnie i tobie. I każdemu z nas. Wierzycie w to, Kościele? Zanim będę mówił o tym doskonałym arcytrenerze, tym moim idolu, niedoścignionym idolu, ale idolu takim, do którego tak bardzo, bardzo chcę się upodabniać i z którego tak bardzo biorę przykład, to chcę wam powiedzieć, że nie zawsze tak w moim życiu było. I kiedy miałem niespełna 9 lat, to też w moim życiu miałem trenera. I bardzo mu dziękuję za te lata pracy, które poświęcił mnie, że w pewien sposób mnie wychował, że nauczył mnie bardzo ciężkiej pracy, że do dziś wstaję bardzo wcześnie rano, że nie boję się ciężkiej pracy, że pomimo tego, że nawet dziś, kiedy rano wstaję, to ciężko jest mi zrobić pierwsze kroki. Nie wiecie o tym, ale ja kiedy wstaję z łóżka, to ciężko mi się chodzi. Pierwsze kroki moje są pełne bólu. Mam tak już zużyte moje kończyny, że potrzebuję chwili, zanim zejdę po schodach z sypialni na dół. Ale on mnie bardzo dużo nauczył. Nauczył mnie dyscypliny. Nauczył mnie mój trener punktualności. Takiej kultury pracy. Tego, że praca jest bardzo ważna. Wytrwałości. Takiej waleczności. Tych wszystkich atrybutów, które również, kiedy już jako dziecko Boże, jako uczeń Pana Jezusa zacząłem studiować Biblię, to również tam wczytuję się w te przymiotniki. Ale muszę powiedzieć też coś innego, bo on zmuszał do pracy. Na różne swoje sposoby i one były bardzo, bardzo trudne. Był strasznie wymagający. Bardzo krytykował. Nigdy nie słyszałem wsparcia ani zachęty. Nie potrafił motywować. Nigdy ze mną przez tyle lat pracy, nigdy ze mną nie usiadł, nie porozmawiał. Nigdy nie miałem w nim wsparcia. Nigdy, kiedy przechodziłem najcięższe chwile, nigdy nie usłyszałem dobrego słowa, zachęty. Bardzo krzyczał, wrzeszczał. Pomimo tego, że ja naprawdę byłem... No, byłem dobry, byłem bardzo dobry. To towarzyszył mi strach. Lęk. Bojaźń. Chociaż robiłem to, co naprawdę uwielbiałem, to było mi strasznie ciężko. I powiem więcej. Kiedy skończyłem swoją już karierę zawodniczą, kiedy poszedłem na uczelnię, gdy chciałem się rozwijać już w kierunku tego, aby być samemu trenerem. Byłem bardzo podobny. Kiedy Pan Bóg przyszedł do mojego życia, jedną z pierwszych rzeczy, które poczułem, że muszę zrobić, to przepraszać moich uczniów. To pamiętam, jak napisałem taki bardzo długi list do Michała i go błagałem o wybaczenie. Przepraszałem go za to, co w moim mniemaniu dobrze robiłem. Bo tamten człowiek, który miał wpływ na mnie, on też z pewnością wydawało mu się, że on chce robić dobre rzeczy. On naprawdę był mi oddany, ale jego sposoby były takie. I pamiętam, jak przepraszałem Michała, jak potem już miałem odwagę, coś podobnego, jak dzisiaj Bartek wyszedł i właśnie zaimponował mi kolejny raz Bartek taką odwagą, to przepraszałem Michała, błagałem go o wybaczenie i dziś mamy bardzo dobre relacje. Potem przyszedł taki moment, że Michał znowu zdecydował podjąć pracę ze mną, ale to już była inna praca. Tam już królowały wartości Boże. Tam już Pan Bóg dokonał ze mną pewnej pracy i pokazał mi coś całkiem innego. I teraz chcę już mówić o tym idealnym przykładzie tego, który jest naszym arcykapłanem i jest tym, który towarzyszy nam podczas naszego biegu ku mecie. I on jest taki. W liście do Hebrajczyków, 4 rozdział. Nie wiem, czy się wyświetli, ale tam jest zapisane takie słowa. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Bóg zna drogę, którą my podążamy. Bóg doświadczył podobnych rzeczy tu na ziemi. Kiedy niósł krzyż, doświadczył tego bólu, tego cierpienia, tych wszystkich złych słów też, które padały pod jego adresem. Przypominacie sobie, czytacie Ewangelię, wiecie, jakie tam słowa padały pod jego adresem, a nic złego nie uczynił, żadnego grzechu nie popełnił. Bóg rozumie nas podczas naszego biegu. Kolejny werset. To jest z Psalmu 145. Zebrałeś łzy moje w bukłak swój. Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają i podnosi wszystkich zgnębionych. Powiem tak. Fajnie jest, kiedy zawodnicy i trener odnoszą sukcesy. Wtedy, wiecie, ja tego też doświadczyłem. Wtedy jest się w telewizji, dziennikarze się interesują. Wtedy ta taka ludzka chwała jest taka odczuwalna. Człowiek doświadcza tego i też to poznałem, zasmakowałem tej takiej ludzkiej chwały. Ale co mogę powiedzieć teraz już z perspektywy takiej naprawdę poznania Pana Boga, co dla Pana Boga jest najważniejsze i też w moim życiu zawodowym jako trenera, to kiedy oni upadają, to wtedy być blisko nich, to ich wspierać, to ich podtrzymywać, to ich dowartościowywać, to mówić im, dasz radę, wstań, następny mecz będzie inny, już będzie inaczej. Jestem przy tobie. Jak mogę ci pomóc? Co mogę dla ciebie zrobić? Tego doświadczyłem i wiem, że to jest najważniejsze. Nie te chwile, kiedy wygrywają, kiedy mają formę, kiedy wszystko dobrze idzie, kiedy się super układa. Ale wtedy, kiedy masz dół, kiedy ci nie idzie, kiedy masz może nawet złe myśli o sobie samym. Tego się nauczyłem i powiem wam tak, takim przykładem jest też dzisiaj najlepszy polski tenisista. Kiedy byłem z nim 3 czy 4 lata temu, już nie pamiętam, w Chinach na turnieju, i po kolejnej porażce on tak przyszedł, zszedł z kortu, od razu zszedł z kortu, przychodzi do mnie, usiadł, rozpłakał się. Tam były różne emocje, on był sfrustrowany, był załamany i mówi do mnie tak. Trenerze, wracamy. Ja mówię, gdzie wracamy? Mamy jeszcze kolejne 2 turnieje. On mówi, trenerze, wracamy, ja mam dość. Ja mówię, ale jak? Mówi, trenerze, ja już nie mam siły walczyć. Już nie mam siły. Ja nie wierzę w siebie. I siedziałem tam z nim, ocierałem mu ten pot i te łzy. Były momenty, że nie wiedziałem, co mam mu powiedzieć. Ale byłem przy nim. Tak po 2 czy 3 godzinach mówię, chodź, spróbujmy. Jestem z tobą. Spróbujmy. Podniósł się, założył buty. I zabukowaliśmy kolejny lot na następny turniej. I dziś możecie go oglądać w telewizji. Może jutro, albo pojutrze będzie grał. Ale na tamten czas on już chciał odejść. A w tym duchowym biegu, jak to bywa? Nie wiem, jak się masz dziś. Nie wiem, w jakiej formie jesteś, ale wiem jedno. Ja tego doświadczyłem z Panem Bogiem. Mnie Pan Bóg tego już nauczył. Przeprowadził mnie przez to. Moim zdaniem Kościół w dzisiejszych czasach za mało słyszy takiej nowiny, która jest budująca, że Kościele, nadajesz się. Za mało jest kazań o mądrych pannach, a moim zdaniem za dużo jest o tych, którym zabrakło oleju. To jest moje zdanie. Nie wiem, czy się z nim utożsamiasz, ale to jest moje zdanie. Kiedy przysłuchuję się różnym opiniom wypowiadanym przez osoby, które wychodzą do przodu i mówią, to mi się włos na głowie jeży, ale nie tylko na głowie. Wiecie jeszcze, jaki jest Bóg? Bóg leczy otarcia, rany, złamania, odciski i ucisk. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężę świat. Oraz On leczy złamanych na duchu i przywiązuje ich rany. Ostatnio moja zawodniczka przychodzi do mnie w trakcie treningu, meczu, sparingu. Gra słabo. Gra bardzo źle. No tak źle, że sama jest tym zaskoczona. Jest sfrustrowana, jest załamana. Siada na ławce, ja to widzę wszystko. Podchodzę do niej i mówię tak. Karola, co mogę dla ciebie zrobić? Ona tak siedzi i mówi tak. Trenerze, niech mi trener tylko powie, że będzie lepiej. Niech mi trener powie, że ja dam radę. Niech mi trener powie, że ja to potrafię. Jak to jest w Kościele? W tym duchowym wymiarze. Potrafimy czy nie potrafimy? Nadajemy się czy się nie nadajemy? Ja wiem jedno, że się nadajemy. Bo Bóg nas wybrał. Mówiła Justynka tu wcześniej. Wybrał. Powołał. A Bóg się nie myli. Bóg wie, do kogo wybiera do swojej kadry. On wie, kto ukończy ten bieg, a kto nie. Wybrał cię, powołał cię, mnie, ciebie. Edwarda, Bartka. Tak jak tu siedzimy. Bóg daje nam odpoczynek podczas biegu. Nauczyłem się w mojej pracy, że tyle, ile ciężko pracujesz, to tak samo musisz też i odpoczywać. Jest to częścią, doświadczeni trenerzy wiedzą o tym, że to jest częścią tego, aby być lepszym. Ciężko pracujesz, musisz odpoczywać. To wtedy będzie progres. I Bóg jest naszym odpocznieniem. Tak czy nie? Mówi tak Biblia, czy nie mówi tak? On jest naszym odpoczynkiem. Edward ostatnio, parę tygodni temu miał kazanie o tym, jak Bóg zaplanował świat i to, że mamy dzięki Jego łasce i Jego mądrości, mamy również te dni odpoczynku. Ale Bóg też w swoim słowie mówi tak. Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia, idą. Tak jest zapisane? Dla mnie, w moim biegu ku mecie, ku nagrodzie w niebie, to jest posilenie. Słowo Boże. Kiedy czytam te obietnice, kiedy widzę, że Bóg we mnie wierzy, pokłada we mnie nadzieję, kiedy obcuję z ludźmi, którzy mówią do mnie dobre słowa, kiedy mam kontakt z ludźmi, którzy również we mnie wierzą, tak jak moja żona, to co powoduje w moim życiu? Co może powodować w waszym życiu? To wzmacnia czy nie? Zachęca czy nie? A bywają tacy, mówią, za krótkie nogi, nie nadaje się do biegu. Za otyły, za chuda, nie nadaje się do biegu. A czemu się tak wleczysz tam z tyłu? Nie możesz szybciej? Czy to są motywatorzy? A czy w kościele nie bywa podobnie? Za mało się modlisz, za mało pościsz, za mało słowa. To mi przypomina mojego starego trenera, który oceniał, który krytykował. A ja robiłem wszystko, co mogłem najlepiej. Starałem się. Czasami mi lepiej wychodziło, czasami gorzej. Bo ta forma jest zmienna. Co jeszcze pomaga w tym biegu? Pozwólcie, że tak biorę. Pamiętasz, Bartek? 12 lat temu dostałem tą koszulkę od Bartka. Dziś postanowiłem ją ubrać. To jest moja rodzina. Rodzina mi pomaga. Kiedy jestem między wami, ja to bardzo często mówię, zwłaszcza wtedy, kiedy mnie tu nie ma, kiedy wyjeżdżam, kiedy jeżdżę po turnieja, kiedy błąkam się po całym świecie, to wtedy tym bardziej doceniam to, że mam tak wspaniałą, cudowną rodzinę, że mam wspaniałe, cudowne relacje, że ci, którzy są spośród was, są tymi mądrymi pannami i towarzyszą mojemu życiu, że mają wpływ na moje życie. Dobry wpływ. Pozytywny wpływ. Jeśli przyjdzie ci do głowy kiedyś narzekać na swoją społeczność, to taką mam propozycję. Możesz jej nie wysłuchać oczywiście. Wyjedź na jakiś czas. Daleko. Między ludzi, którzy nie znają Pana Boga. Poprzebywaj tam trochę. Ileś tygodni. Z ludźmi, którzy mają ogromne ego. Gdzie panuje wszechobecny egoizm. Poprzebywaj. Jak wrócisz tu, że doświadczysz tego, co ja bardzo często doświadczam, że tu jest cudownie i wspaniale, że się tu naprawdę bardzo dobrze czuję. Będę już powoli kończył, ale to, co najważniejsze chcę wam przekazać, to to, że Bóg nam podczas tej drogi kibicuje. Kiedy zmierzamy tam do Niego, kiedy On oczekuje tam na nas, to On wierzy w ciebie i w mnie, we mnie. To jest niesamowita, cudowna prawda, że wierzę w Boga, powtórzę to, wierzę w Boga, który we mnie wierzy. Wierzę w Boga, który we mnie wierzy. Tak jak Justynka mówiła, który mnie wybrał do swojej kadry. Lecz ci, co zaufali Panu, to już czytałem. Ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił. I Filipian. Bóg jest was sprawcą chcenia i wykonania. Możecie odróżnić już teraz. Z pewnością już wcześniej byliście zdolni do tego. Aby odróżnić tego, który motywuje i towarzyszy, od tego, który demotywuje. I myślę, że to jest ważne dla Kościoła. Bardzo ważne. Że jesteście mądrymi pannami. Że się nadajecie. że tak dobrze jest dowartościowywać siebie nawzajem w tej rodzinie. Chciałbym wam jeszcze coś pokazać, bo Biblia mówi o tym, że to cudze usta powinny nas chwalić. I wiecie, ja mam w domu wiele różnych trofeów zwycięskich z całego świata, ale jednym chcę się z wami podzielić, bo uważam, że on jest najważniejszy z tych wielu, które zdobyłem. Bo on też pokazuje, jaki jest Bóg i to, czego dokonał w moim życiu. I tenże medal dały mi moje ostatnie uczennice. To jest taki uśmiech, a z tyłu jest karteczka przyklejona i przeczytam wam, co tam jest napisane. Mogę? Chcecie usłyszeć? Za uśmiech, cierpliwość, wytrwałość i za zarażanie pozytywną energią. Gdyś dopytałem je, pytam, a co to znaczy ta pozytywna energia? A one mówią do mnie tak, trenerze, bo z trenerem to można tak usiąść, porozmawiać. Trener jest taki ciepły. My z rodzicami tak nie potrafimy porozmawiać jak z trenerem. A ja taki nie byłem. To jest on. Ja taki nie byłem. I kiedy, wiecie, kiedy się samemu biegnie, bo ja też biegnę, mi jest też ciężko, też się potykam, ale wiem jedno, że cudownie i pięknie jest podczas mojego biegu pomagać innym, chociaż sam biegnę, pomagać innym, którzy również ze mną biegną, obok mnie, czasami z tyłu podawać tą rękę do tyłu. Nie mogę już słuchać tego, że za wolno biegniesz, że coś z wami jest nie tak, że powinno być lepiej. Skup się na Bogu, skup się na swoim biegu i skup się na tym, aby podawać rękę tym, którzy są z tyłu. Na tym się skup. Będę już kończył, ale chciałbym jeszcze na koniec pozdrowić jedną osobę. Ludwika Denderysa. Również trenera. Znacie go? Ludwik już... Ile ma lat Ludwik? Wie ktoś tutaj na sali? Pozdrowić jego żonę i powiedzieć tobie, Ludwik, że kiedy przyprowadzałem moich uczniów na treningi do ciebie, treningi bokserskie, przyprowadzałem tenisistów, to największe wrażenie robiło na mnie to, Ludwik, jak wszyscy, którzy tam przychodzili, byli pełni szacunku dla ciebie, Ludwik, jak patrzyli na ciebie jako na wielkiego mistrza, jako na autorytet, jako na przykład. Ale najwspanialsze było to, Ludwik, i powiem wam co. On był niesamowicie delikatny, ciepły i miły dla takich wielkich zakawpiorów, chłopaków, którzy tam przychodzili ćwiczyć boks. I co mi to mówi? To mi mówi, że tenże Ludwik również taką samą przemianę przeszedł w swoim życiu, jak i ja. Będę kończył. Pozostawię was z tym. Wyciągnijcie dla siebie to, co uważacie za stosowne. Teraz będziemy mieć jeszcze Wieczerzę Pańską. Poproszę Edwarda.